Witam Państwa w kolejnym odcinku cyklu Kulisy Historii. Dzisiaj w szerszym gronie będziemy rozmawiać o historii, o książce Historycy, o badaniu dziejów politycznych Polski 1939-89. Zaraz Państwo zobaczycie na plazmie książkę, okładkę tej książki, ale też za chwilę dam głos sprawcy tego zamieszania, czyli doktorowi Robertowi Spałkowi, ale najpierw przedstawię naszych gości, których chyba nie trzeba przedstawiać, ale przedstawię. Pan profesor Antoni Dudek, historyk, politolog, wykładowca akademicki, komentator też polityczny, autor podcastu Dudek o historii i między innymi takich książek jak Reglamentowana rewolucja, historia polityczna Polski 1989. Będzie kolejny odcinek?
Tak, będzie na gwiazdkę, potwierdzam.
Czyli 1989-2022-3, jak rozumiem.
23 oczywiście.
23, dobrze. Pan doktor Krzysztof Rak. Historyk, publicysta, autor m.in. takich książek jak Polska, niedoszły sojusznik Hitlera, Piłsudski,
niespełniony,
zawsze się mylę, nie, Piłsudski między Hitlerem a Stalinem, a także dr Robert Spałek, Warszawski Oddział Instytutu Pamięci Narodowej, autor m.in. takich książek jak Komuniści przeciwko komunistom na licencji Moskwy oraz Sprzeczne narracje, także autor licznych tekstów. Panie doktorze, jak powstała ta książka? Jakie były okoliczności powstania książki? Bo to jest istotne.
Tak. Dzień dobry. Proszę Państwa, całe zamieszanie odbyło się już kilka lat temu, 4 lata temu. Może nie będę mówił bardzo dużo o kulisach, bo to jakby nie o to tutaj chodzi. Efektem tego zamieszania jest właśnie książka, o której wspomniał pan redaktor. Ona miała wyjść, miała nie wyjść.
Pokazuję.
Nie było tak łatwo, ale jest. Cieszę się z tego powodu bardzo. Jest to książka, że tak powiem, niszowa, branżowa, przeznaczona rzeczywiście głównie dla badaczy historii, no nie wiem, dla studentów, dla amatorów, wielbicieli historii, ale jakby... Po prostu jest to książka o tym, jak współcześni historycy widzą historię, jak ją piszą, jakimi metodami, na jakie problemy napotykają i tak dalej, i tak dalej. Ale proszę Państwa, celem w ogóle tego spotkania sprzed tych kilku lat była najprostsza sprawa. Chodziło po prostu o to, żeby spotkali się historycy o różnych światopoglądach, nie tylko w warsztatach, ale światopoglądach i po prostu ze sobą porozmawiali. Bo już te kilka lat temu to wcale nie było takie łatwe. Powiem Państwu szczerze, że kilku historyków odmówiło. Odmówiło zarówno z tego powodu, że jedni nie chcieli rozmawiać z drugimi, a nawet wprost powiem, jedni nie chcieli podać ręki drugim, jak i też nie ma co ukrywać, już wtedy część historyków nie wyobrażała sobie jakiejkolwiek współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej. Więc postanowiliśmy przenieść się z takim spotkaniem na grunt bardziej neutralny i ostatecznie spotkanie odbyło się w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk. No i proszę Państwa, w tym spotkaniu sprzed kilku lat udział wzięły, że tak powiem, spore nazwiska, no, naprawdę ważni historycy. Postaram się teraz wymienić z pamięci. Najpierw był taki panel seniorski i w nim o swoich doświadczeniach opowiadali profesor Andrzej Paczkowski, profesor Andrzej Chojnowski, profesor Włodzimierz Suleja, profesor Jerzy Eisler i profesor Andrzej Friszke. A w drugim panelu na te same pytania, te same zagadnienia poruszali dr Tomasz Łabuszewski, obecny tu profesor Antoni Dudek, profesor Marek Wierzbicki, profesor Marcin Zaręba i profesor Marek Kornat. Więc jak widać, byli to historycy... Aha, jeszcze taka bardzo ważna rzecz. To było spotkanie z zasady przygotowane po to, by spotkali się historycy zajmujący się historią polityczną, historią polityczną. To jest bardzo ważne, bo i podczas tej konferencji, i wcześniej, i później, nie ma chyba sensu o tym mówić, ale ja spotkałem się z wieloma różnymi zarzutami dotyczącymi tego, że nie poruszamy historii gospodarki, kultury, kobiet, społeczeństwa itd., itd. Nie, od początku było takie założenie, rozmawiamy w gronie tych ludzi, którzy zajmują się historią, historią polityczną. I proszę Państwa, aha, no to mogę tylko powiedzieć jeszcze tyle, że zanim do tego spotkania doszło, ja rozesłałem ponad 200 ankiet do historyków. Odpowiedź była marna, bo dostałem 20 kilka odpowiedzi na to, tak? Także już na starcie...
10%.
Tak, także już na starcie było wiadomo, że zaangażowanie nie jest jakieś szczególne, ale mimo to spotkaliśmy się i uważam nieskromnie, ale ja mogę o tym mówić, bo ja jestem co prawda redaktorem, człowiekiem, który opracował tę książkę, no doprowadziłem do tamtego spotkania, ale no przecież to nie ja byłem twórcą głównej wartości merytorycznej, więc mam do tego trochę dystansu i uważam, może się powtórzę, że dla historyków ta książka już dzisiaj jest ważna, bo pokazuje warsztat historyka w praktyce. Czyli myśmy tam rozmawiali, ja się pytałem tych ludzi z ogromnym doświadczeniem, jakie jest ich know-how na co dzień. Nie to, czego uczą nas na studiach, wtedy czy teraz, tylko jak historyk w praktyce, jakie ma swoje prywatne patenty, no żeby pracować, że tak powiem, najefektywniej, najekonomiczniej. Dziękuję.
No to chciałbym zacząć od tego, drodzy panowie. Wywołam od razu do głosu jako pierwszego pana profesora Antoniego Dudkę, bo pan profesor pisze o tej historii naprawdę najnowszej. No i to jest takie też pytanie, które może się wydać dla pana profesora truizmem. Ja obserwuję politykę, historię, bo to się wszystko u nas w Polsce bardzo mocno zazębia od ponad 20 lat. Mam już jakiś wyrobiony pogląd, kilka wstrząsów już widziałem, gdzie historia miała znaczący wpływ na bieżącą politykę. Pamiętam jeszcze czasy, że środowisko dziennikarskie na przykład po ujawnieniu listy przez Bronisława Wittsteina, tak zwana lista Wittsteina, jak była, no to wszyscy przeglądali te sygnatury, te imiona, nazwiska. Ktoś, kto się pojawiał w ogóle w polityce i znajdował się na nowej liście, no był już szalenie podejrzany. Z drugiej strony było środowisko Gazety Wyborczej i Adama Michnika, które wskazywało konkretne tematy, które można badać, mówiło, jak je należy badać, jak podchodzić do historii, czego nie należy badać, co jest trefne i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze to okraszając czasami nieznośną moralistyką. Ta historia istnieje w życiu społecznym, politycznym III RP w sposób znaczący, czasami nawet bym powiedział, jest nadreprezentowywana. Są też takie zjawiska natury społecznej, jak na przykład obchody 1 sierpnia w Warszawie na cmentarzu Powązkowskim, które przez wiele lat no, były bardzo takie tłumne. Dla obcokrajowców, którzy przyjeżdżali do kraju i których się zabierała ten cmentarz, to była w ogóle szokująca sprawa, że tak żywa pamięć była w tym miejscu kilkadziesiąt lat po zakończeniu II wojny światowej. Dla nich to się wydawało po prostu niewiarygodne, że historia sprzed kilkudziesięciu lat budzi takie społeczne poruszenie, takie reakcje, żywe reakcje, reakcje natury emocjonalnej. Panie profesorze, kiedy zaczyna się historia, którą można badać w sposób no właśnie rzetelny, naukowy, tak jak tego się uczy na uniwersytetach?
Dziękuję bardzo, witam Państwa. Ja może zacznę jednak od podziękowania panu doktorowi Robertowi Spałkowi za doprowadzenie do tego, że ta konferencja przed laty się odbyła i że ta książka po latach się ukazała, bo ona jest bardzo ważna dla środowiska historyków dziejów najnowszych, no rzeczywiście dziejów politycznych, ale ona jest istotna i myślę, że będzie miała znaczenie także i dalszego kierunku jakby ewolucji tego środowiska, pewnej refleksji, której nam zawsze potrzeba. A już przechodząc do odpowiedzi na pytanie pana redaktora, powiem tak, że w tej sprawie oczywiście są bardzo różne poglądy. Generalnie mam wrażenie, że dominuje wśród dzisiaj środowiska historycznego taki pogląd, że zasadniczo badania powinny dotyczyć skończonej epoki historycznej, czyli w tym wypadku cezurą jest rok 1989. piąty. Ponieważ no, rzeczywiście niewątpliwie epoka PRL się w okolicach roku 89 kończy, a wszystko, co było później, jest już traktowane jako współczesność. I ja ten punkt widzenia rozumiem, nie podzielam go, sam staram się badać historię po 89, ale rozumiem argumenty tych, którzy podnoszą, że tak, że po pierwsze dostęp do materiałów archiwalnych jest bardzo ograniczony, bo rzeczywiście karencja 30-letnia, która w Polsce obowiązuje dopiero od niedawna, sprawia, że dokumenty z początku lat 90. zaczynają być udostępniane. Dalej są argumenty, że i to jest bardzo istotny argument, że nie ma się odpowiedniego dystansu, że dla historyka szalenie ważny jest dystans, a więc jest problem źródeł i dystansu. I ja to wszystko rozumiem, natomiast ja też uważam, że są pewne szanse na zdobywanie źródeł, których po tak długim okresie czasu już nie będzie. No i na przykład to jest kwestia świadków historii. No bardzo wielu ludzi, którzy współtworzyli historię Polski początku lat 90. już nie żyje. I jak się z nimi, jeśli sami nie opublikowali jakichś wspomnień, pamiętników czy dzienników, większość tego nie zrobiła, jeśli z nimi historycy nie porozmawiali, to te źródła już wygasły, są niemożliwe do wznowienia, do odtworzenia. Więc w moim przekonaniu historia tak naprawdę powinna być też uprawiana w tym wymiarze najnowszej historii. Ja się to staram robić przy wszystkich ułomnościach. To znaczy ja mam świadomość, że różne ustalenia moje na przykład będą w przyszłości korygowane, poprawiane, ale prawda jest też taka, że to się nieustannie dotyczy też wcześniejszych epok. To nie jest tak, że mamy na przykład skończony stan wiedzy na temat okresu międzywojennego, bo nawet jeżeli nie ma nowych źródeł, a to nie jest do końca prawda, bo czasem się udaje nowe źródła znaleźć, to można je reinterpretować i na przykład cała mediewistyka się tak, moim zdaniem, rozwija głównie przez, że poza nowymi źródłami, których realnie jest niewiele, cały czas się próbuje reinterpretować te poprzednie. I w tym sensie, moim zdaniem, tu nie ma żadnej cezury, która byłaby sztywna. Są na to Natomiast, jak pamiętam, różne ograniczenia, o których trzeba pamiętać, te, o których mówiłem i pewnie jeszcze wiele innych, o których koledzy wskażą. W każdym razie, w moim przekonaniu, głównym problemem historii najnowszej nie jest kwestia ograniczeń źródłowych, tylko kwestia, powiedziałbym, presji, która jest wywierana na badaczy, żeby tą historię pisali w określony sposób, ponieważ rzeczywiście, zwłaszcza w Polsce, historia najnowsza odgrywa ogromną rolę. Dlaczego akurat w Polsce? Ja mam taką teorię, czy hipotezę raczej, że to wszystko zależy od tego, jak burzliwa była ta historia najnowsza. Im kraj miał bardziej burzliwą historię, a Polska w XX wieku miała bardzo burzliwą historię, tym ta historia silniej oddziaływuje na współczesność. Czyli mówiąc krótko, ja nie sądzę, żeby w Szwajcarii, która szczęśliwie ominęła dwie wojny światowe i właściwie niewiele się tam działo w XX wieku, spory historyczne były tak emocjonujące jak w Polsce. Oczywiście podałem biegunowo przykład kraju wyjątkowo spokojnego, stabilnego i bogatego, no ale były też kraje, które miały historię jeszcze burzliwszą od nas i to tą jeszcze najnowszą, bo Polska jednak po roku 89 nie miała konfliktów politycznych z udziałem przemocy na wielką skalę z dużą ilością ofiar śmiertelnych, a są inne kraje, które mają choćby ten za wschodnią granicą, gdzie trwa konflikt od wielu lat i to jest właściwie temat otwarty. Ale czy to nie znaczy, że nie należy go badać? Nie. Gdybym ja dzisiaj był Ukraińcem, był na Ukrainie, to pewnie starałbym się dokumentować to, co się tam dzieje na bieżąco, traktując to jako źródło, które być może w przyszłości już będzie niemożliwe do wywołania. To tyle w największym skrócie.
To może ja przedstawię się, bo ja nie jestem historykiem w gruncie rzeczy z wykształcenia i raczej jestem filozofem. Znaczy jestem filozofem i wolę z tej perspektywy patrzeć na historię i na badania historyczne. I rzeczywiście, gdy dzisiaj, ja jestem stosunkowo nowy, bo zająłem się pisaniem książek, no nazwijmy to z dziedziny historii, 10 lat temu. Ja mam na takie niezapośredniczone doświadczeniem spojrzenie na historię i historyków. No ktoś może powiedzieć, że dziwne, ale ja uważam, że no w miarę, ono jest w miarę świeże. I rzeczywiście problemem jest to, co już Antoni tutaj zwrócił uwagę, to przede wszystkim polityka. I ta polityka, możemy powiedzieć, jest mistrzynią fałszywej historii. I moglibyśmy bardzo długo opowiadać o tym złym wpływie polityki na badania historyczne. I to chyba nie powinno dziwić, szczególnie jeśli dotyczy to historii najnowszej. Ale żeby nie było tak, że my się bijemy w tam tylko tę polską pierś, bo to nie jest wcale, jak się popatrzy, bo ty wziąłeś przykład Szwajcarii, ale weźmy na przykład przykład Niemiec i od razu zobaczymy, że są pewne podobieństwa i że tak nie powinniśmy mieć specjalnych kompleksów, że to nie tylko jest tak, że to w Polsce ta polityka źle oddziaływuje na badania historyczne. Ja teraz się zajmuję stosunkami niemiecko...
Ja tylko wtrącę, ale Niemcy należą do kategorii krajów z burzliwą dwudziestowieczną historią, tak jak Polska.
No, to zgoda, to zgoda. Ty to zastrzegłeś, ale generalnie my też nie powinniśmy moim zdaniem mieć specjalnych kompleksów, bo mnie teraz interesuje i badam, no można tak powiedzieć, ostatnie 30 lat stosunków niemiecko-rosyjskich. I to, co mnie zaskoczyło, to jest to, że w ogóle jest brak opracowań od poziomu takiego ekspercko-politologicznego po historyczne ze strony niemieckiej tego okresu. Co więcej, jak zacząłem się pytać kolegów niemieckich, no ale dlaczego u was nikt się nie zajmuje czymś takim, jak tak podstawowym dla polityki niemieckiej, jak ekspertyza na temat strategii niemieckiej wobec Rosji czy Ukrainy, no to dowiedziałem się, że te osoby, które się tym zajmowały do tej pory, czyli do tak mniej więcej do lat 90., one po prostu raz, że część z nich zakończyła jakby aktywny żywot naukowy ze względów pokoleniowych, tak? Przekroczyły te osoby wiek emerytalny. Dwa, no te osoby zostały poza ten obieg, poza ten główny obieg ekspercko-naukowo-polityczny wypchnięte. I to były dokładnie te osoby, które miały niewłaściwy politycznie stosunek do tego, co się działo w Rosji i działo się na Ukrainie. Tak więc w tym wstępie powiedziałbym tyle i wróciłbym do tego. No niestety dla badań historii współczesnej ta polityka jest no, mistrzynią fałszywej historii. Bardzo często jest tak, że ona w tej krótkoterminowej perspektywie ta szkodliwa polityka zwycięża.
Ja o wpływie polityki mam nadzieję, że jeszcze zdążę powiedzieć. Na teraz chciałem zwrócić uwagę na coś innego, trochę powiedzieć od siebie. Ja tu, proszę Państwa, jako człowiek, który opracował tę książkę, dosyć sumiennie się do naszego spotkania przygotowałem, bo mam sporo różnych przemyśleń dotyczących naszego zawodu. I chcę zacząć od takiej sprawy bardzo ogólnej. Ja osobiście traktuję, proszę Państwa, historię, że historia to jest taki... Można powiedzieć, to jest zapis nutowy, tak? To jest kompozycja, jakby zapis nutowy, ale już każdy muzyk, który podchodzi do tych samych nut, gra te nuty inaczej. I na tym polega też różnica między poszczególnymi historykami, tak? Każdy z nas będzie grał to inaczej. Co więcej, w historii, w tym zapisie nutowym jest bardzo wiele dziur. I tak naprawdę bardzo często nie wystarczy, żeby historyk był takim muzykiem klasycznym, tak? Czyli takim, który tylko potrafi z tych nut coś odegrać. On musi być też trochę jazzmenem, czyli musi zaimprowizować na dany temat, tylko musi to zrobić z głową. I wtedy historia żyje. Powiem Państwu, że ja mam takie wrażenie, że jestem trochę w mniejszości, może się mylę, ale dla mnie historia jest w ogóle czymś na pograniczu nauki i sztuki. Dla mnie zawsze niezmiernie ważne jest to, żeby historia była fragmentem literatury. To wszystko wymaga zarówno dyscypliny, rygoru takiego analitycznego, ale też i historyk, który nie ma odpowiedniej wyobraźni, nie ma fantazji, moim zdaniem nie jest w stanie dobrze przedstawić przeszłości. I teraz bardzo ważna rzecz. Co my w ogóle rozumiemy pod pojęciem? Przecież historia to ma swoje najróżniejsze ucieleśnienia. No pierwsza taka oczywista rzecz, historia to jest szkolna, tak? To, co jest w podręczniku. I co charakteryzuje podręcznik? No tam narracja musi być, że tak powiem w uproszczeniu, zamknięta. Czyli zupełnie inaczej niż w nauce. Podręcznik musi być trochę jak polityka historyczna. Znaczy ideałem oczywiście byłoby, żeby podręcznik łączył jakby różne punkty widzenia, a jednocześnie na koniec, żeby autor czy autorzy potrafili wysnuć jakieś autorytatywne wnioski, tak? Ale to mówimy o tej historii, z którą się największa liczba osób spotyka i to jest podręcznik, ale przecież to jeszcze nie jest historia. Teraz bardzo ważna rzecz. Historia jest traktowana jako fast food, tak? Rozrywka, sensacja, bo prawda jest taka, że od jakiegoś czasu, nie wiem od jakiego, historycy uniwersyteccy na pewno stracili monopol na opowiadanie o historii. Historia została po prostu sprywatyzowana i ostatnio została sprywatyzowana przez internautów. Czyli każdy może, przepraszam za wyrażenie, pleść, co tylko mu ślina na język przyniesie i jest traktowany na równi albo prawie na równi z wykładowcą akademickim. Więc to, tę współczesną, taką fast foodową historię traktuje też całkowity brak szacunku dla dowodów, tak? Dla myślenia dowodowego. Bardzo często odbiorcy, jak i producenci takiej historii, takiego przekazu historycznego, mają w ogóle taki przekaz, niosą ze sobą taki przekaz, że prawda jest ukryta poza dokumentami. I teraz najgorsze w tym jest to, że w tym po części oni mają trochę racji, tylko że to może doprowadzić do zupełnego szaleństwa, tak? Odwrócenia sensów. Dobrze, ale zostawiam to. Mamy historię, która się przejawia no, po prostu w nauce, tak? Czyli w czymś, co jest tak naprawdę skomplikowane, wielowarstwowe. Jest to, nauka historyczna jest, no, tak znowuż powiem z mojej perspektywy, jest po prostu opowieścią o człowieku, staraniem się dojścia do tego, jak było. I tu mam kolejne takie porównanie, bo ja zajmuję się tematami, które społecznie rezonują negatywnie, tak? Zajmuję się, nie wiem, Jakubem Bermanem, Cyrankiewiczem, trochę ostatnio Wojciechem Jaruzelskim i staram się patrzeć na te osoby trochę uciekając od schematów. I spotykam się często z takim w ogóle podejrzeniem, że ja nie jestem dobrym patriotą, tak? Czy ja w ogóle jestem Polakiem? Jak ja mogę rozpatrywać jakieś tam szczegóły perspektywy Jaruzelskiego, tak? Jaruzelski ma być skazany, to był łobuz, bandyta i koniec, to jest koniec. No tak, tylko że to nie jest rozmowa historyka. Powiedziałbym tak, kiedy chirurg ma jakiegoś pacjenta na stole, tak? To on nie może się zastanawiać, czy to jest święty, czy to jest bandyta. On go po prostu musi zoperować i postarać się przywrócić do życia. A osądem tego człowieka powinien zająć się, no właśnie, sąd. Problemem historyków w Polsce często jest tak, że sądy być może III RP nie wykonały swojej pracy i to my mamy, jakby część publiczności oczekuje, że to historycy będą wydawać wyroki. No oczywiście jeszcze jedna rzecz, historia jest budulcem tożsamości, tożsamości zbiorowej, indywidualnej i to jest tak, to jest sprawa konieczna, ale oczywiście w naszej rzeczywistości bardzo często upraszczana i nadużywana. Nie będę tego kontynuował, może jeszcze potem wrócimy. Chcę słowo powiedzieć jeszcze bardzo ważne, przepraszam, wiem, ale to jest dla mnie ważne. Proszę Państwa, otóż moim zdaniem to jest tak, że trzeba sobie powiedzieć bardzo prostą rzecz, że historia zawsze zaczyna się tam, gdzie pojawia się historyk. Tak? Czyli mówiąc najprościej, bez historyka nie ma historii. Historia to jest interpretacja. I można się oburzać na to, ale ja powiem tak, ciągi faktów, jakby docieranie do nowych dokumentów, nowe daty, nowe informacje, to wszystko to jest kronika, to jest, nie wiem, kalendarium, ale historia, nauka to nie jest kronikarstwo. Musi się pojawić historyk, narrator. Nie wiem, historyk jest trochę tak jak malarz, tak? Dlatego te wszystkie opowieści o tym, że historia ma być nauką, szczególnie historia polityczna współczesna, że ma być nauką obiektywną. No to proszę mi pokazać malarza, który namaluje obiektywny obraz. To jest z gruntu niemożliwe. I żeby... Ostatni przykład, żeby nie być tutaj gołosłownym. Ja chcę Państwu podać przykład, który redaktor Dudkiewicz już słyszał kilka razy. Ale ja chcę Państwu powiedzieć coś takiego. Może to jest fakt. Chcę trochę jakby wprowadzić pewien zamęt. Ale proszę Państwa, otóż obiektywne źródła, moim zdaniem, bez interpretacji, tak, najbardziej obiektywne, wiarygodne, autentyczne źródła, kłamią bardziej niż historyk. Co to znaczy? No niech Państwo sobie wyobrażą na przykład, że przychodzi historyk, który bierze oficjalne dokumenty II Rzeczpospolitej, tak? Takie, które opowiadają historię II Rzeczpospolitej. Tam są pieczątki, daty, podpisy, jakieś numery kancelaryjne. I jeżeli on napisze historię II RP tylko na podstawie tych dokumentów, to on napisze historię nieistniejącego państwa. Powiem państwu jeszcze coś. Mam nadzieję, że nie będę miał przez to problemów w pracy. W Instytucie Pamięci Narodowej pracuję ponad 2 dekady. Widziałem już tutaj masę dokumentów kancelaryjnych. Wszystkie one są prawdziwe. Wszystkie są wiarygodne. Wszystkie są autentyczne. Ale gwarantuję państwu, że gdyby przyszedł albo za 10 lat, przyjdzie historyk, czy za 20, weźmie na swój warsztat tylko dokumenty wiarygodne, autentyczne Instytutu Pamięci Narodowej i na ich podstawie napisze historię, to podobnie. Napisze historię nieistniejącej instytucji. Do tego, żeby taki historyk napisał o II Rzeczpospolitej czy o IPN-ie prawdziwą historię, to jest potrzebna jego interpretacja. Dziękuję.
Tutaj doktor Spałek wygłosił taki, mogę powiedzieć, referat podsumowujący całą dyskusję, a z drugiej strony wyrzucił tyle wątków istotnych, które...
Przepraszam, ale to jest mój konik poruszyć.
Trochę. Nie, bardzo dobrze. Faktycznie, książka ma tytuł Historycy, czyli jest jakiś, są jakieś osoby, które badają jakiś przedmiot. O przedmiocie porozmawialiśmy. I teraz chciałbym taki rejestr historii, które się wydarzyły po 89 roku, nie między 39 a 89, tylko po 89 roku, gdzie no, historia najnowsza rozpalała zmysły polityczne, społeczne. To jest sprawa okoliczności powstania Instytutu Pamięci Narodowej. Czym ma być Instytut Pamięci Narodowej? Co ma badać? Jak ma badać? No przecież to były ogromne spory, o których dzisiaj już nie pamiętamy. Druga historia to już jak Instytut zaczął działać i całe szczęście, moim zdaniem, to jest moja subiektywna opinia, że już był, czyli jak ukazała się książka profesora Jana Tomasza Grossa Sąsiedzi, czyli Sprawa Jedwabnego. Tutaj Instytut już reagował, mając te dokumenty, które już można powiedzieć były ułożone, do których był dostęp, żeby próbować odpowiadać Grossowi. Czy to robił skutecznie, czy nie, to jest zupełnie inna sprawa, zostawiam to na uboczu. Na pewno część badań, pewna linia badań, która się zaczęła dokonywać w Instytucie, była reakcją na książkę Sąsiedzi i na to wydarzenie. Była sprawa ojca Konrada Hejmo, gdzie powstała nawet specjalna komisja, także złożona z historyków pracujących w Instytucie, gdzie odnoszono się do współpracy, nie współpracy. Potem miała z tego powstać komisja lustracyjna w samym kościele. Skończyło się na jakichś deklaracjach, z których nic nie wynikało. Mieliśmy bardzo głośną sprawę, która skończyła się w zasadzie tumultem w katedrze, w archikatedrze świętego Jana, ujawnienie potencjalnej współpracy ojca Stanisława, biskupa, przepraszam, Stanisława Wielgusa. Dlaczego mówię potencjalnej? No bo był widoczny akt rejestracji. Parę informacji, że jakąś podróż odbył, że z kimś się spotkał, coś powiedział. To było w zasadzie wszystko. Mamy 2008 rok. Książkę z profesora Sławomira Cęckiewicza i doktora Piotra Gontarczyka. Wtedy jeszcze nie profesor i chyba jeszcze nie doktor, jeśli chodzi o pana Piotra. No, już doktor, przepraszam, już doktor. Tutaj mnie skorygował pan profesor Rudek, dziękuję za to. SB Lech Wałęsa. Tu pojawiły się wręcz groźby ze strony polityków, że Instytut zostanie zaorany, że zostaną odebrane pieniądze. Potem książka Pawła Zyzaka. Podobna reakcja. I to tak się ciągnęło, takie najbardziej dla mnie istotne, trochę tutaj się kieruję takim kluczem subiektywnym, no ale to były takie wydarzenia, gdzie historią żyliśmy. Z ostatnich spraw, no to zarzucanie krycia przez późniejszego papieża Jana Pawła II pedofilii. Do końca moim zdaniem to nie zostało udowodnione. Historia jest z nami, historycy też są z nami. Tutaj doktor Społek bardzo ważną rzecz powiedział, moim zdaniem, i to jest taka idea, która mnie też trochę zaraził w wyniku naszych rozmów. To znaczy, że nie ma historii bez historyków. Jeszcze przepraszam, bo pominąłem ważną książkę profesora Antoniego Dudka, Reglamentowana rewolucja, gdzie się wszyscy obrazili. I SBC się obrazili, byli funkcjonariusze PZPR, i Solidarność się obraziła, i Adam Michnik się obraził, no bo to była książka kompletnie właśnie w Poprze, która na przykład pokazywała, to mi utkwiło, wczoraj sobie jeszcze do tego zajrzałem, gdzie pan profesor pisał, że ilość tajnych współpracowników po stanie wojennym w połowie lat 80. była bliska ilości współpracowników w okresie stalinowskim. I to też nikomu nie pasowało, że ta Solidarność była tak bohaterska, jak chcieliśmy ją widzieć. Ani partia nie była też takim monolitem i tak jednolita, jak też byśmy chcieli ją widzieć. I że te moce sprawcze też nie były takie, jak nam politycy wmawiali w latach 90. Że to wszystko było bardziej zniuansowane. Ja jeszcze cenię drugą książkę pana profesora, Od Mazowieckiego do Suchockich, która z kolei jest taką suchą, wręcz powiedział, zimną analizą. Tutaj pana profesora prawie nie widać jako historyka, jako interpretatora dziejów. Doktor Krzysztof Rak, Międzywojnie. Dokumenty, do których sięga Krzysztof Rak, do których historycy tego okresu niechętnie sięgali, czyli na przykład dokumenty służb specjalnych. To jest też taki rodzaj historii, jaką w Polsce się opowiadało. Jest już kilku historyków, między innymi właśnie profesor Tudek, Sławomir Cęckiewicz, którzy traktują poważnie służby specjalne jako jedną z instytucji państwa nowożytnego. Reszta historyków, jakaś grupa historyków, przepraszam za te wszystkie uogólnienia, no unika tych tematów. No i Robert Spałek, który jest wyklęty z tego względu, że próbuje zrozumieć decyzję. Zapomniał doktor powiedzieć jeszcze jednej osobie, o Gomułce, którego doktor doskonale moim zdaniem rozumie i czuje. Rozumie i czuje, czyli próbuje wejść w jego buty i zrozumieć, w jakich realiach podejmował konkretne decyzje. No właśnie, historycy w Polsce. Czy panów też warsztat badawczy? Czy są jakieś ograniczenia natury, nie wiem, poznawczej, moralnej, kiedy tworzy się historię, kiedy pisze się książkę historyczną? Jak to w panu w przypadku wyglądało?
Znaczy, oczywiście historyk zawsze podlega bardzo wielu uwarunkowaniom i to się zaczyna od tego, gdzie jest zatrudniony i kto mu płaci, bo często w Polsce się wymaga określonych rzeczy, mówię o włodarzach danej instytucji, od badaczy, ale to nie jest główny problem. Mam wrażenie, że główny problem to są różnego rodzaju właśnie uwikłania środowiskowe, poglądy polityczne, światopogląd. Ale to też nie jest wszystko, bo jeszcze bardzo istotne jest na przykład no właśnie to, jak daleko się można posunąć w ujawnianiu pewnych rzeczy. I tutaj pan redaktor dobrze powiedział, że wspomniał o dokumentach służb specjalnych. Ja się akurat nie zgadzam z tym, że tylko ja i profesor Cęckiewicz jesteśmy jedynymi, którzy się tam koncentrują na służbach specjalnych. Jest cała masa grupa historyków, która od 20 lat korzysta w dużym zakresie z materiałów służb specjalnych, natomiast oni mają następujący problem. To nie chodzi tylko o to, co budzi największe emocje, czy demaskować tajnych współpracowników i jak to robić, bo wiemy, że każdy przypadek jest inny, a więc materiał dowodowy dotyczący czyjejś współpracy jest różny. Ale to jest na przykład cała masa sfery prywatnej i tych tajnych współpracowników i ich ofiar, która jest w tych dokumentach. I historyk często opisujący zwłaszcza taką mikrohistorię, bo kiedy ja się zajmuję tymi wielkimi sprawami, prawda, jak w reglamentowanej rewolucji, tam tego problemu nie ma, no ale znam wielu kolegów i koleżanek, które mają, zajmują się tą bardziej mikrohistorią, historią poszczególnych organizacji, środowisk, wydarzeń, no i tam nagle wychodzą z tych teczek różne prywatne sprawy i teraz taki historyk ma problem, bo często nie jest w stanie bez nawiązania do tej sfery prywatnej, która co do zasady powinna być chroniona, wyjaśnić, dlaczego ktoś zwalczał kogoś na przykład. I tutaj zauważyłem, że stosują bardzo różne metody i każdy tutaj odpowiada za siebie. Jedni jakoś tam anonimizują, inni coś tam sugerują, a jeszcze inni przeciwnie walą kawę na ławę, ba są nawet tacy, którzy mam wrażenie ich to bawi i cieszy, że można to podkręcić i jeszcze to eksponują. Więc tu są bardzo różne, bym powiedział, zachowania, no i na to nie ma rady. To znaczy nie ma rady, bo po prostu tak już jest, że żyjemy w epoce, w której nie wiem, czy zresztą dawniej nie było inaczej, ale powiedzmy, że pojawienie się internetu, o czym mówił doktor Spałek, sprawiło, że dzisiaj nawet jeżeli historycy się czymś nie zajmą, to zajmą się prędzej czy później dziennikarze, a jak nie, to się zajmą internauci. Ja pamiętam, jak kiedyś zobaczyłem pewne materiały z podsłuchu bardzo znanej osoby, która ze świata kultury, jednego powiem wprost, nie powiem nazwiska, ale to jeden z najwybitniejszych polskich aktorów, którego tam przez moment podejrzewano w latach 70. o jakieś tam związki z opozycją, co się okazało nieprawdą i sprawę zamknięto, ale zanim to zamknięto, to go tam chwilę podsłuchiwano. No i mówiąc krótko, w tej teczce były dość takie dla niego niesympatyczne podsłuchy z jego różnych prywatnych zachowań. No i nie minęły, jak to zobaczyłem, no byłem tym poruszony, to znaczy, bo wyobraziłem sobie, co się stanie, jak ktoś w końcu to dorwie i postanowi opublikować. Nie minęły 5, może 7 lat od czasu, jak to zobaczyłem i zobaczyłem to właśnie fragmenty tego na pierwszej stronie jednego z tabloidów, gdzie to wywleczono, wyciągnięto. No, ten aktor jakoś to przeżył, samobójstwa nie popełnił, ale myślę, że było mu przykro. No i teraz do czego zmierzam? Co z tym można zrobić? No nic nie można zrobić, bo jedynym rozwiązaniem byłoby zamknięcie tych archiwów, czy wręcz, jak niektórzy powiadali, spalenie ich. Ja bym się tego bardzo obawiał. W związku z tym musimy się z tym pogodzić. Podobnie musimy się pogodzić, to właściwie jest jedyny taki element polemiki z tym, co mówił Robert Spałek wcześniej. Ja się całkowicie właściwie zgadzam z jego wystąpieniem. A mianowicie musimy się pogodzić z tą i z internetową historią Polski, historią w ogóle. Znaczy to jest trochę tak, że ona zawsze istniała. Zawsze jako dziecko pamiętam, kiedy się już historią interesowałem i spotykałem różnych tak zwanych zwykłych ludzi. Oni mi tam opowiadali, że w tych książkach to ty tam, Antosiu, nic nie wyczytasz, bo to wszystko jest sfałszowane. My ci tu prawdę powiemy o tym czy tamtym. I to była taka historia potoczna, tak ją nazwijmy, tylko ona nie miała areny w postaci internetu. I teraz ta historia potoczna, której dominuje no generalnie przekonanie, że wszystko jest efektem spisków, zmów, ciemnych sił i w ogóle słowa prawdy nie ma w tych wszystkich podręcznikach historii, no teraz ma po prostu forum do działania. I tam rzeczywiście nie trzeba wiele udowadniać. No jest taki, na przykład jegomość, nie powiem, ale zainteresowani się dowiedzą, znajdą go, który na przykład potrafi ogłaszać o istnieniu, na przykład zrobił niedawno program Pakt Rockefeller-Jaruzelski, gdzie opowiada no, niestworzone idiotyzmy, zupełnie po prostu kompromitujące jako historyka, ale i tak obejrzy jego program więcej ludzi niż mój. Dlaczego? No bo on ma 300 tysięcy subskrybentów, a ja mam 60 tysięcy. I trudno, no i co ja na to poradzę? Niech sobie opowiada, no ale to na tym polega, no, że można dzisiaj opowiadać najdziksze głupoty i musimy się z tym pogodzić. Co najwyżej jedyne, co możemy robić, no to od czasu do czasu zwracać uwagę, że to są głupoty i że to jest robienie z igły widły i tyle. No i nic więcej nie da się w tej sprawie zrobić. To tyle z mojej strony. Dziękuję.
To ja może ten lud będę troszeczkę pobronił i to będzie wprowadzenie do naszej historii, bo tutaj koledzy przeciwstawiają głupich, najczęściej nie historyków, którzy opowiadają bajki, no tym zawodowym historykom, którzy wiedzą jak jest, dobrze wszystko opisują, no ale nikt ich specjalnie nie chce słuchać. No to
ja tak nie powiedziałem.
Wyostrzyłem to tak, żeby na potrzeby naszej...
internetu.
Na potrzeby sportu.
Niech wam będzie. Tak publicystycznie. Wszyscy tu zajmujemy się publicystyką, to wiemy na czym to polega. Ale ja bym powiedział tak, że ja widzę, bo na przykład czytałem tę książkę w miarę dokładnie tutaj przed naszym spotkaniem i czego mi zabrakło w refleksji historyków zajmujących się polityką. Czego bardzo mi zabrakło, to jest, moim zdaniem zabrakło mi, ja wam powiem to, co bym nazwał pewną świadomością metodologiczną i to nie tego gadania tam o źródłach i krytyce źródeł, tylko zabrakło mi pewnej świadomości, ja bym to nazwał metodologii w ogóle humanistyki jako takiej. I teraz powiem dokładnie o co mi chodzi. Ja zajmuję się, jak napisałem pierwszą książkę, zajmowałem się okresem międzywojennym. Napisałem książkę o Hitlerze i to była książka o tym, co starałem się na podstawie źródeł otworzyć, co Hitler zamierzał. No i losy tej książki mojej dla mnie były ogromnym zaskoczeniem, bo nikt nie był zainteresowany tym, co Hitler zamierzał, tylko historycy zaczęli ją wykorzystywać do swoich walk, bo mamy dwa obozy zajmujące się w okresie międzywojennym. Jeden obóz, który mówi, że Beck i Piłsudski to byli geniusze Karpat, a drudzy mówią zupełnie co innego, czyli Beck i Piłsudski to byli straszni ludzie, degeneraci, no już nie powiem, można mówić wszystko co najgorsze. I ta książka ta wpadła w taki młyn i akurat jeden z tych obozów ją wykorzystał do pogłębienia drugich przeciwników. I dla mnie to, powiem szczerze, było zaskoczenie, bo znalazłem się w jakimś takim morzu, którego, powiem szczerze, nie za bardzo rozumiałem i po dziś dzień nie za bardzo rozumiem. Moja książka miała wiele, chyba nawet 3 czy 4 recenzje naukowe i wszystkie, proszę Państwa, dotyczyły Becka, a żadna Hitlera. I jak zacząłem to czytać, mówię, to o czym ja napisałem książkę? No przecież ja nie o tym napisałem, o czym ci ludzie mówią. No i teraz weźmy tę dyskusję, bo mówimy o tych dyskusjach dotyczących właśnie lat 30. Czy Becka polityka była zbrodnicza, czy Becka polityka była optymalna? No i czytam, Becka polityka była optymalna, takie zdanie. Mnie na studiach, dlatego mówię, że jestem filozofem, ja miałem niestety na studiach tak mnie uczono, że akurat mimo, że to był komunistyczny uniwersytet, to nas cały czas męczono metodologią nauki, logiką pragmatyczną. To było, na każdym roku miałem 2 semestry, a nieraz i więcej tego typu
profesor
zajęć.
Profesor Jadacki.
I profesor Jadacki dał mi naprawdę dobrze w kość semiotyka logiczna i my się zajmowaliśmy definiowaniem tego, czym są definicje różne. I tak przez cały rok nie byliśmy w stanie zrobić kroku żadnego naprzód. Ale czego ja się nauczyłem? No, że to pozwoliło mi jednak krytycznie podchodzić do pewnego typu zdań. Otóż zdanie tego typu, że Beck jest dobrym politykiem, czy Beck jest optymalnym politykiem, czy Beck jest nieoptymalnym politykiem, to nie są zdania naukowe. Ich wartość naukowa, ja nie mówię, że one nie są sensowne, ale ich wartość naukowa jest zerowa, a jeśli ich wartość naukowa jest zerowa, to tak naprawdę nie mamy o czym dyskutować, no bo nauka, żeby dyskutować w sposób naukowy, musimy mieć jakąś podstawę faktyczną. Tymczasem to są zdania, ja już nie będę wchodził w metodologię nauk, bo to jest skomplikowane, ale podzielmy, znamy taki podział i każdy powinien znać ten podział na zdania deskryptywne, czy sądy deskryptywne opisujące i sądy wartościujące. I rzecz w tym, że o sądach wartościujących w gruncie rzeczy nie da się dyskutować. Ja nie mówię, że należy sądy wartościujące z nauki wywieść, ale naukowiec powinien mieć jednak świadomość, że tu jest pewna granica i że zasadniczo o wiele łatwiej jest prowadzić polemikę czy dyskusję badawczą w odniesieniu, jednak powinniśmy się skupić na faktach. Bo to jest jednak kluczowe. No i historia, to też Robert mówi o narracjach, no ale my te źródła czytamy jednak po to chyba, żeby wskazać na fakty. Potem następnym krokiem jest związać te fakty ze sobą. Ale tę kluczową, jakby podstawą wszystkiego jest jednak dotarcie do faktów i na ten temat można w jakiś sposób dyskutować. Ale gdy skupimy się i całą dyskusję skupimy się właśnie na tego typu zdaniach. Ja tu mógłbym jeszcze dużo w sprawach stosunków polsko-żydowskich, to w ogóle tam moim zdaniem większość tych zdań jest bezsensowna, bo tam się pojawiają takie zdania Polacy, Żydzi. No i teraz niech mi ktoś powie, co to znaczą ci Polacy, gdzie ci naukowcy mówią, co to jest ten Polak, co to są ci Polacy. Przecież to trzeba zdefiniować. Nikt tego nie próbuje. Co to są ci Żydzi? Też tego nikt nie próbuje. I potem my prowadzimy zażarte polemiki, a mnie właśnie uczono, to jest takie ABC, że żeby zacząć polemikę, to trzeba te podstawowe pojęcia zdefiniować. I dopiero po zdefiniowaniu podstawowych pojęć możemy wchodzić w polemikę. A my nie używamy bardzo nieostrych pojęć i potem się kłócimy. No i to ułatwia, już kończę, to ułatwia bardzo, to ułatwia zadanie tej polityce, która niszczy moim zdaniem historię, bo naukowcy, my jako naukowcy, czy badając coś, no mamy pewne możliwości obronne, pewne tarcze ochronne. I między innymi takimi tarczami ochronnymi jest metodologia. I tego mi właśnie tutaj zabrakło.
Znaczy, ja bym chciał troszkę z tym, co Krzysztof powiedział przed chwilą, polemizować. W tym sensie ja się zgadzam, że najważniejsze jest ustalenie faktów, ale to, co budzi największe zainteresowanie i historyków, i konsumentów, to są te interpretacje. I o te interpretacje zawsze się będzie toczył spór, bo te interpretacje zawsze będą odmienne i tutaj na to nie ma rady. To znaczy, dlatego historiografia nie jest nauką ścisłą, że nie może ograniczyć się wyłącznie do stwierdzenia niebudzących wątpliwości faktów. Bo wtedy pisalibyśmy wyłącznie kalendaria, kroniki, to co mówił Robert Spałek wcześniej. Jest ta warstwa interpretacyjna, której nie unikniemy i tu się zgadzam z Krzysztofem, że byłoby dobrze, gdybyśmy te interpretacje potrafili przeprowadzać według pewnego reżimu metodologicznego i pewnych rygorów. No ale problem polega na tym, że tego nie potrafimy, bo jesteśmy zakładnikami różnych emocji, które nami rządzą. I niestety, czy chcemy, czy nie chcemy, jak przechodzimy do fazy interpretacji, zaczynamy narzucać swoje przemyślenia. I ty też to, Krzysztofie, robisz. Moglibyśmy wziąć twoją książkę. Ja bym ci zdanie po zdaniu pokazał te fragmenty, które nie są wyłącznie relacjonowaniem faktu, tylko są twoimi interpretacjami. A to, że się znalazłeś między dwoma obozami fanów Becka i jego krytyków, no a ty się ustawiasz z boku, to ja to doskonale rozumiem, bo ja się wielokrotnie też w takich wielkich bojach ustawiałem z boku i dostawałem z obu stron w różnych innych sprawach, nie akurat drugiej RP i nie Becka, ale to jest sytuacja naturalna, dlatego że to pokazuje, jak historiografia i spory w historiografii są zróżnicowane. Zazwyczaj jest tak, że jest ktoś bardzo znaczący, kto formułuje jakąś dość kategoryczną ocenę i natrafia na sprzeciw ze strony kogoś drugiego i wokół tych dwóch się tworzą obozy, które się zaczynają zwalczać, bo tam zaczynają działać też pozamerytoryczne względy różnych sympatii i antypatii, a gdzieś z boku są tacy, którzy mówią, no właściwie ani jedni, ani drudzy do końca racji nie mają, ale to nie znaczy, że ci trzeci ją mają. Nie, oni prezentują inny pogląd, tylko trzeba sobie z tego zdawać sprawę, że to jest tak jak z tą górą, to jest to moje ulubione porównanie, czym jest prawda. To jest Paul Ricoeur, filozof znany ci być może francuski, który dał taką definicję prawdy. Wyobraźmy sobie górę, bardzo wysoką górę, której szczyt jest skryty we mgle. I gdzieś na szczycie tej góry jest ta prawda i my historycy jesteśmy tymi piechurami, tymi turystami, którzy próbują na szczyt tej góry wejść. My nigdy na ten szczyt tej góry nie wejdziemy. Natomiast jednym się udaje to moim zdaniem lepiej i ktoś to z dołu obserwuje, że ten idzie jego zdaniem lepiej i to go bardziej przekonuje, a ten drugi idzie ewidentnie źle, jego droga na ten szczyt mnie nie przekonuje. I to jest tak naprawdę subiektywna ocena wartości naszej pracy. I na to nie ma rady. Nie ma rady, dlatego że nie istnieje coś takiego jak ostateczny sąd historyczny. Bo zwróć uwagę, czym się różni wymiar sprawiedliwości od historiografii. Historycy też sądzą, ale w wymiarze sprawiedliwości to jest fundament, dąży się do tego, żeby na końcu był wyrok niepodważalny. Nie może być dwóch odmiennych wyroków, bo to podważa cały sens istnienia wymiaru sprawiedliwości. W historiografii jest dokładnie odwrotnie. Właśnie balibyśmy się sytuacji, kiedy byśmy mieli najwyższy sąd historyczny, żeby na końcu orzekł. W sprawie Becka ma być tak i tak, a kto mówi inaczej, ten podlega karze takiej czy innej, bo podważa orzeczenie najwyższego sądu historycznego. No nie, właśnie nie. Będzie wiele poglądów, na temat Becka się będą spierać w przyszłości dalej, może już nie tak gwałtownie jak ostatnio i pogódźmy się z tym. I tyle, nic na to nie poradzimy.
Nie, to ja muszę jednak powiedzieć ad vocem. Ja nie mówię, że da się wszystko zgleichschaltować. Tego się nie da. Tylko, że niektóre, czy duża część stwierdzeń jest bezsensowna logicznie i te eliminujmy. Ja nie mówię o tym, żeby rezygnować ze zdań oceniających. Nie. Tylko, że mówię o tym, że oddzielajmy to jedno od drugiego tak, żeby nie mieszać. To jest też w dziennikarstwie. To jest bardzo dobra metoda, również stosowana w dziennikarstwie. Że w dziennikarstwie fakty, to kiedyś tak było, bo niestety teraz to nie jest, no ale to jest bardzo źle, że tego przeciw temu powinniśmy protestować. Powinniśmy wrócić do tych starych zasad, których jeszcze kiedyś uczono na uniwersytetach. Ja o tym mówię, czyli oddzielamy fakty od naszych ocen. Komentarze. Mamy prawo oceniać, ale nie mamy prawa mieszać z faktów z ocenami. Ja tylko do tego zmierzam, bo naprawdę nie jest dobrze, bo sami wiecie, no w humanistyce generalnie, nie tylko polskiej, no generalnie nie jest dobrze. A jest dlatego, że pewnych tych zasad klasycznych się nie stosuje. No i ja uważam, że no powinniśmy, ja dlatego mówię i chwalę zawsze ten komunistyczny uniwersytet, komunistyczny uniwersytet, bo czegoś mnie wtedy ważnego nauczono. Jak widzę dzisiejszy...
Tego, ja muszę zaprotestować przeciwko sformułowaniu komunistyczny uniwersytet. To był uniwersytet, który działał w realiach systemu komunistycznego, ale on nie był komunistyczny, bo gdyby on był komunistyczny, to nauczono by cię tam w Wyższej Szkole Nauk Społecznych przy KC, PZPR, marksizmu, leninizmu i byś takich rzeczy, jak byłeś przed chwilą w życiu nie mówił, bo to byłby pozytywizm, jakiś pseudoobiektywizm burżuazyjny i w ogóle mógłbyś samokrytykę złożyć. Nie. Wiesz, jak wygląda materializm historyczny, nie muszę ci tłumaczyć, więc nie nauczono cię materializmu historycznego.
To był jednak, no, to jest spór o słowa, to znaczy jak będziemy te słowa, jakbyśmy zdefiniowali, byśmy doszli do wniosku, nie, byśmy, bo musielibyśmy, jakbyśmy starali się dojść, co każdy z nas rozumie przez komunizm, w którymś momencie doszlibyśmy do wspólnego rozumienia i dzięki temu byśmy wyłożyli pewien sens tego pojęcia komunizmu. Prawda?
Ale to jest pojęcie
użytkowe. Bo tutaj nie o to chodzi, żeby ktoś miał rację, czy ktoś nie miał racji, bo to też jest jeszcze następna sprawa, że my nie potrafimy ze sobą dyskutować, bo każdy musi zmierzyć innej osoby, a kiedyś jednak kultura uniwersytecka polegała na tym, że prowadzimy ze sobą dialog i nie o to chodziło w tym dialogu, żeby ktoś kogoś pognębił, jak to się dzisiaj zmiażdżył, bo to dzisiaj tylko chodzi o to, żeby zmiażdżył, tylko żeby z tego dialogu każdy z nas coś zyskał. I ja nie gadam, bo zaraz mi powiecie, że to są jakieś banialuki idealistyczne. To nie są banialuki idealistyczne, bo tak kiedyś było i dzięki temu kiedyś czegoś się można było nauczyć. A jak będziemy, chodziło będzie nam tylko o to, żeby powiedzieć, pokazać, że jestem mądrzejszy od ciebie, to gdzie z tego będzie? Nigdzie nie zajdziemy. Będziemy udowadniając, że jesteśmy mądrzejsi, tak naprawdę udowadniamy, że jesteśmy głupi.
I teraz doktor Robert Spahn.
Krzysztof.
O, coś się dzieje.
Tu jest pewien problem, też podstawowy, taki ostatnia rzecz. Wiesz, jeżeli zaczniemy szukać definicji komunizmu, to ostatecznie dojdziemy albo do tego, że on był tylko w Chinach, ewentualnie w kilku krajach, albo że był nigdzie. Wiem, że historia jest traktowana jako nauka, ale mimo to określenie komunizm, tak jak tutaj starałem się wtrącić w pewnym momencie, najczęściej jest traktowane jako pojęcie użytkowe. I ono ma swoją wartość, mimo tego, że nie jest ściśle
tak zwane definicje projektujące.
Dobrze.
I my musimy to, musimy mieć
świadomość, jak używamy to pojęcie. Przed powiedziałeś, że trudno jest ustalić, kto jest Polakiem, kto jest Żydem, tak? No, kto miałby to ustalać? Poczekaj, ale daj mi teraz powiedzieć. Kto miałby to ustalać? Ci ludzie sami często dobrze nie wiedzieli, czy bardziej się utożsamiają z żydostwem, czy z polskością, czy są bardziej tutejsi, czy bardziej góralscy i tak dalej, i tak dalej. Znasz te problemy. To chyba, właśnie nie, ja uważam, że to jest droga na manowce. Jak będziemy, bo właśnie, chcę powiedzieć jeszcze jedną rzecz, którą odkryłem po 20 paru latach zajmowania się naukowo historią. I powiem kolejną może herezję. Proszę Państwa, skrajny, że tak powiem, pragmatyzm prowadzi do pewnego absurdu. I podam przykład podam przykład dwóch pozycji historycznych znanych prawdopodobnie tutaj wszystkim. Otóż już lata temu wyszła książka pani Anny Sobór-Świderskiej o Jakubie Bermanie. Kilka lat później wyszła książka Mirosława Szumiły o Romanie Zambrowskim. I jedna i druga książka były bardzo ciekawe, na bardzo bogatej bazie źródłowej. Można powiedzieć, że z trochę gorszymi ocenami spotkała się ta pierwsza o Jakubie Bermanie, ta druga z lepszymi, ale jakby nie o to tu zupełnie chodzi. Jaka była moja uwaga do zarówno pierwszego, jak i drugiego z tych autorów? Otóż proszę Państwa, oni w swoim pragmatycznym obiektywizmie w tych książkach posunęli się tak daleko, byli tak dalece obiektywni, że zagubili jakby ludzki wymiar zła, któremu służyli zarówno Zambrowski, jak i Berman. I tu jest ta strasznie cienka, ale w ogóle niewyznaczalna racjonalnie granica, jak historyk ma nie popaść w jakiś obłędny antykomunizm, opisując Bermana, a zarazem jak ma go opisać, żeby nie zrobić z niego jakby uczestnika niemalże na poły demokratycznego państwa. A ja miałem ten zarzut, napisałem to nawet w recenzji oficjalnej do, zdaje się, Kwartalnika Historycznego wobec fantastycznej książki Mirosława Szumiły, że ten jego Zambrowski to jest po prostu czasami tylko i wyłącznie urzędnik, który siedzi za biurkiem i na dobrą sprawę z tej książki w ogóle nie widać dramatyzmu tamtych lat. Ja wiem, że zaraz ktoś powie, że nie o tym książce. Okej, może mieć różne zdania. Ja tylko właśnie pokazuję, jak to jest trudne, jak to jest skomplikowane. Następna, króciutka rzecz. Powiedziałeś tutaj coś, użyłeś takiego określenia optymalna polityka Becka. Powiem szczerze, że moim zdaniem to jest dosyć merytoryczne określenie. I to nie jest określenie ocenne, znaczy żeby powiedzieć o czym, że coś jest optymalne, to jak rozumiem, że autor najpierw przedstawia powody, na podstawie których wysnuwa taką ocenę i moim zdaniem jak najbardziej to się mieści w języku narracji naukowej. Moim zdaniem. Oczywiście, proszę Państwa, to co ja mówiłem wcześniej, ja jestem jak najdalszy od tego, żeby fakty traktować instrumentalnie, tak, żeby mieć to podejście, tak zwane podejście postmodernistyczne teraz, tak, bo na czym polega podejście postmodernistyczne? Ja teraz powiem oczywiście złośliwie, ale to jest trochę taka perspektywa, że na przykład napiszemy historię Polski z perspektywy wiatru, tak, albo z perspektywy zwierzęcia. Są takie pomysły. Perspektywa zwierzęcia i te... No nie, to ja nie mówię o takim podejściu. Natomiast mówię cały czas, wracam do tego, bo to mnie boli w polskiej historiografii politycznej po 1939, a tak naprawdę po 1944 roku, że często ta historia jest pozbawiona gawędy. Właśnie narracji. To nie jest nic złego. Gawęda to nie jest opowieść, że ktoś paple, co mu na język przyjdzie. Tylko to jest powodowanie, że te fakty ożywają. Bo ja cały czas mówię, no same fakty to jest jeszcze za mało. Gdyby po prostu chodziło tylko o to, że trzeba fakty jakoś tam opowiedzieć, no to w zasadzie każdy byłby historykiem. Teraz, jeżeli, czy ja mam jeszcze, mam nadzieję, że mogę jeszcze
proszę.
Słowo, bo bardzo bym nie chciał narazić się profesorowi Antoniemu Dudkowi za nic, naprawdę, ale muszę tu powiedzieć słowo. Słuchajcie, ja mam to w głowie od lat, Antoni, naprawdę, ale będę teraz mówił i nie wiem, jak to powiedzieć, ale chcę to powiedzieć. Otóż, to jest tak, chodzi mi o wzorce pisania o PRL. Moje zdanie jest takie, że jak powstał Instytut Pamięci Narodowej, to pierwszy wzorzec stworzył Antoni Dudek. I tu padło świetne określenie redaktora Dudkiewicza, zimna analiza. Tylko teraz tak, żeby mnie nikt źle nie zrozumiał, ale to też zarazem ja się nie podlizuję profesorowi Dudkowi, mówię jak jest moim zdaniem. On potrafi zrobić tak, że to jest rzeczywiście zimna analiza. To jest czasami takie skrótowe, tam, że tak powiem, wielkiej interakcji między bohaterami nie ma, ale to żyje, tak? To jest opowieść, która ma pewne tło, to jest strasznie ścisłe. Ale tak, ale profesor Dudek moim zdaniem wyznaczył pewien wzór, tak? Bo on też w pisaniu o komunizmie był taki, no jednak... To nie było jakieś skrajne, ale on był jednoznaczny, tak? Ja nawet nie wiem, czy tam się pojawiały oceny, czy nie, ale jakby wymowa całości była tak. Taka... I co się potem pojawia? I potem się pojawia wersja turbo, czyli pojawia się Sławomir Cęckiewicz i Piotrek Gontarczyk. I teraz znowuż, niech nikt mi nie zarzuca, bo tak... Szalenie ceny Piotra Gontarczyka, znamy się prywatnie, jego książka o PPR-ze... Bardzo dobra, co tam złego, to, ale to jakby inna rozmowa. Też wyznaczył pewien sposób myślenia. Książka o Wałęsie, przełomowa, bardzo ważna. Tylko. Świetnie napisana. Na marginesie zastanawiam się, kto z tych 40 tysięcy ludzi, którzy kupili tę książkę, naprawdę ją przeczytał. Naprawdę. To jest ciężka książka. Ja czytałem ją długo. I teraz chcę powiedzieć tak. I moim zdaniem cały czas, no muszę robić te zastrzeżenia, uważam, że fantastycznie, że Sławomir Cenckiewicz i Piotr Gontarczyk skruszyli ten mur. Mieli odwagę, żeby ruszyć historię Lecha Wałęsy, tak? Stali się bardzo popularni, ale też dostali swoje po grzbiecie.
Tylko jedno słowo od siebie, Robercie, pozwól.
Ja już kończę.
Ja wtedy pracowałem z Janem Pospieszalskim przy programie Warto Rozmawiać. To program, gdzie miał wystąpić Sławomir Cenckiewicz i powiedzieć o tej książce, tuż po wydaniu, no wielokrotnie ówczesna władze telewizji polskiej groziły zdjęciem go z anteny po prostu. To była wojna nerwów do momentu emisji, gdzie już Sławek przyjechał wtedy z Gdańska. Czy ten program wejdzie na antenę, czy nie? Taka była skala emocji. Dodaję to tylko, żeby pokazać, jaka była skala emocji w rozmowie o historii.
Rozumiem, ale do czego ja cały czas próbuję dojść? Otóż chodzi mi o to, że to był kolejny etap tworzenia, tylko ja znowuż przyjmuję teraz perspektywę odbiorców, tworzenia pewnego ideału pisania o historii politycznej PRL. I moim zdaniem ten ideał zaszedł trochę za daleko. To znaczy, czytelnicy zaczęli oczekiwać, że historyk, trochę niczym jakiś taki mag, tak, rozsądza. On w tajemny sposób
sędzia, prokurator,
rozpoznaje z tych dokumentów, kto zły, kto dobry, kto zdrajca, kto bohater i robi to z pewnością, jakiej nie ma nikt inny. I teraz tak, ja nie chcę powiedzieć, że oni źle rozpoznali. Oni dobrze rozpoznali, tylko że znaleźli naśladowców, którzy już ani nie mają tego warsztatu, ani nie mają, nie wiem, tej umiejętności, doświadczenia, robią to dużo gorzej. I teraz wracam do siebie, no bo przecież chodzi oczywiście o mnie, mi samemu. Co mnie boli? Boli mnie to, że ja cały czas bym chciał, żeby w Polsce też szanowano to, co ja mówiłem wcześniej, czyli żeby historia polityczna mogła być też naukową, rzetelną, ale trochę literaturą, tak? Dygresyjną, polemiczną. Ja strasznie lubię, cenię reinterpretację, korektury dotychczasowych wniosków. A co się dzieje? Proszę Państwa, jeżeli ja... Przepraszam, Krzysztof, mógłby się troszeczkę cofnąć, bo się ciągle muszę nachylać, żeby go... O, bardzo Ci dziękuję. Słuchajcie, żeby napisać teraz coś o Gomułce, tak? Przygotowałem ostatnio dosyć duży, 30-stronnicowy tekst o polityce, jakby nie polityce, tylko o całym stosunku Gomułki do sprawy niemieckiej, mówiąc najogólniej, tak? Żeby to zrobić... Wiadomo, że musiałem skorzystać z całej masy literatury, która już jest. Postarałem się, naprawdę, takie mam wrażenie, naprawdę ścisnąć to najbardziej jak to możliwe, żeby nie powtarzać tego, co już jest w dziesiątkach książek, ale musiałem to zrobić, tak? Bo ja nie mogę wszystkiego po prostu na surowym korzeniu stworzyć, tym bardziej, żebym pominął do... I spotykam się z zarzutem wtórności, tak? Nie pierwszy raz zresztą. Dlaczego? Dlatego, bo i to jest znowuż, bo chcę powiedzieć coś takiego, moim zdaniem w Polsce, wśród polskich historyków zajmujących się historią polityczną panuje nieprawdopodobny fetysz nowości. Nowość jest wartością samą w sobie i to jest między innymi skutek instytucji, którą uwielbiam i w której pracuję od tyle lat, bo to ona narzuciła ten pęd ku nowości, nowe dokumenty, nowe informacje, coraz więcej. I jak ktoś nagle mówi zaraz, stop, zjedzmy to, co już jest na stole, tak? To się okazuje, nie, to już było. Czyli wracasz do tematów. Tak, ja patrzę na jakiś temat zupełnie inaczej, ale to, gdzie jakieś polemiki, dygre? To nie historia. Historia polityczna polega na tym, że jak górnik, stajesz po prostu tam na przodku i nowy węgiel do tego wózka. Strasznie mi się to nie podoba. Kończę, panowie, wiem, ale chcę powiedzieć jeszcze jedną rzecz, bo jeszcze się za mało ponarażałem. Chociaż na marginesie, bo ty, Krzysztof, mówiłeś coś o faktach. Zobaczcie, jak to jest. Rodzi się człowiek. Fakt. Rodzi się człowiek. I zobaczcie. Rozmawiamy już prywatnie niemal. No tak, bo chcę powiedzieć, niech państwo też zobaczą. Rodzi się człowiek. To jest jedno wydarzenie. Czy ono jest obiektywne? A skąd? Dla matki to jest jedno wydarzenie, tak? Och, cieszę się, mam dziecko. Dla ojca być może, Boże, kochany, co ja teraz robię? Sąsiad na przykład mówi, Jezus, poczekaj, zaraz poślij. Sąsiad mówi, Boże, żeby on się nie dowiedział, to jest moje dziecko, tak? A to dziecko za 80 lat stwierdzi, a po co ja się w ogóle urodziłem?
Ale u podstaw tych różnych interpretacji jest jeden i ten sam fakt. X urodził się w tym i takim miejscu, o tej godzinie. I to jest fakt niekwestionowalny.
Ja to zaraz ci powiem. Znasz na pewno postacie historyczne, poczekaj.
No znam.
No ale widzisz, no to tak, które mają dwie, jako historyczne fakty, dwie daty urodzenia i nie da się ustalić, która jest prawdziwa. To, że któraś w świecie idealnym jest prawdziwa, jest faktem, ale co to nam daje? Masz dwie daty urodzenia i nie ma żaden biograf, żaden nikt nie... I powiedz mi, gdzie tu jest fakt. Następna rzecz,
fakt
Krzysztof.
Jest,
Krzysztof.
Że kiedyś konkretnego dnia tego no się ten znamy. Człowiek urodził. Ale
co to ma dla nas znaczenie? Żadne.
A nie, no ma, że nie jesteśmy w stanie tego faktu opisać. I to tylko tyle. Ale
dobrze.
Ten fakt był. I
zobacz.
Ten fakt jest jednoznaczny.
A zobacz, taka sprawa. On nie jest jednoznaczny.
A to, że człowiek ma ograniczone zdolności poznawcze, no to to też jest
Rafał,
faktem.
Proszę, może jest trochę chaosu, ale chcę jedno. Zobacz, początek II wojny światowej. Dla Polaka 1 września. Wiem, banalny przykład. Dla Sowieta, Amerykanina to jest rok 41. Dla Francuza, Anglika, Holendra to jest rok 40. Dla Żyda to jest rok 41, tak? I weź, prawnie zarządzisz wszystkim decyzję, że wojna rozpoczęła się 1 września.
Bo wyrażenie II wojna światowa jest hipostazą i kropka. No i z tego powodu, dlatego. No, nie będę teraz dobrze. Robił wykładu metodologicznego, ale to jest, pojęcie II wojny światowej jest hipostazą.
No dobrze, ale to wobec tego my się dlatego... ciągle posługujemy takimi
nie,
pojęciami.
Nie, właśnie
tak.
Nie. No nie. No.
Okej. Okay. Proszę Państwa, chcę powiedzieć, naprawdę, pozwól mi Rafał, ja już się potem nie odezwę, dobrze? Jeszcze jedną rzecz.
Nie, jeszcze będzie ta kwestia ostatnia.
I już się naprawdę nie odezwa, bo to jest bardzo ważne. To już
ja ci odpowiem, bo
jeszcze głowa pod topór. I panowie, powiedzcie mi, czy ja mam rację, czy się mylę. Muszę znowuż przywołać profesora Sławomira Cęckiewicza, który jest dla wielu słuchaczy, czytelników wzorcem, tak? Wzorcem historyka. To jest historyk odważny. To jest historyk, i tu już mówię tak, o bardzo dobrym warsztacie, umiejętności odczytywania dokumentów, wszystko okej. Okay. Tylko jest jedna rzecz. Profesor Cęckiewicz ostatnio, zarówno w książce tej niebieskiej Transformacja, jak i na spotkaniu IPN-owskim w Gdańsku, ale nie tylko, bo również w mediach społecznościowych, on wprost mówi o tym, że prezentuje się jego światopogląd, że on jest antykomunistą, tak? Mówi o tym, że antykomunist jest sierotą, bardzo nad tym boleje i sam mówi, ja jestem antykomunistą i z tej perspektywy badam historię. No, proszę Państwa, to ja mam pytanie. Jeżeli ja powiem, a ja jestem rasistą i z tej perspektywy będę teraz badał historię Murzynów, czy też poprawnie mówiąc Afroamerykanów w USA, czy ktoś będzie mnie traktował poważnie. Albo ja jestem mizoginem, tak? I będę badał historię kobiet. Nie, proszę Państwa, ja mówię zupełnie serio. Ja nie chcę ani kpi, ja chcę, żeby to wróciło, bo to jest poważny temat. Ja po prostu, jak profesor Cęckiewicz o tym mówi, to ja się łapię za głowę, bo po prostu nie rozumiem, jak to się może nie spotykać z żadnym odzewem. No przecież historyk nie może się tak nastawiać. Profesor Cęckiewicz bada komunizm, bada Ludowe Wojsko Polskie, bada agenturę.
To ja jednak wystąpię, nie sądziłem, że to nastąpi tutaj, ale wystąpię w obronie profesora Cęckiewicza. Mianowicie tak, uważam, że on ma prawo się tak deklarować. Podobnie jak na przykład ktoś badający faszyzm się deklaruje, że jest antyfaszystą i to by nie wzbudziło, pewnie powinno budzić oburzenie, ale nie budzi. No więc ja bym jednak bronił jego prawa do uważania za komunizmu, za wcielenie zła i ładnie jest z jego strony, że on nie mówi, że ja tu będę Sine Irait Studio, prawda, całkowicie obiektywnie badał komunizm, tajne służby komunistyczne. Nie, on mówi, jestem antykomunistą, to jest wcielenie zła i z tych pozycji będę to badał. Ma to prawo robić. Ja na przykład deklaruję w mojej historii politycznej po roku 89, że jestem zwolennikiem demokracji. Teraz napiszę w nowym wydaniu, że demokracji liberalnej, bo w tej sprawie zaczęły być spory, bo są różne rzeczywiście modele demokracji, choć nie podzielam poglądu, że jedynym prawdziwym modelem demokracji jest demokracja liberalna. Są różne modele demokracji. Ja jestem zwolennikiem demokracji liberalnej i gospodarki rynkowej. I to jest mój światopogląd, który rzutuje na to, co ja piszę w tej książce. Tak? Cęckiewicz pisze, że jest antykomunistą, czy mówi o sobie, więc to rzutuje. I moim zdaniem on ma do tego prawo. Ty masz prawo to oceniać źle, natomiast ja uważam, że każdy z nas, historyk, powinien sobie uświadomić, jaki ma światopogląd i nie ukrywać tego. Ja się właśnie bardziej boję takiego historyka, który powie, tamten to antyfaszysta, ten to antykomunista, ten to antyklerykał, ten to mizogin, ten to rasista, tylko ja jestem obiektywny i ja wam powiem, jak było naprawdę. To ja bym przed nim uciekał najbardziej. Ja właśnie wolę tych, którzy mówią jasno, jaki system wartości reprezentują, bo ja wiem wtedy, czego się mniej więcej mogę po nich spodziewać, bo nie będą mi próbowali przemycić czegoś między wierszami. Inna rzecz, że ja nie uwierzę, bo od wczesnej młodości nie wierzę w deklarację kogoś, jak ktoś mi mówi, że on tu jest obiektywny i czuję się często zażenowany, jak mnie mówią, no panie profesorze, pan to jest naprawdę obiektywny. Nie, też nie jestem. Ja tylko się lepiej kamufluję, mówiąc krótko, ponieważ ja się staram unikać pojęć czy określeń powszechnie uważanych za obraźliwe. Staram się nie powtarzać obsesyjnie różnych, nie wciskać różnych ocen moich subiektywnych co drugim zdaniu i w tym sensie wiele osób traktuje mnie jako obiektywnego, ale ja też nie jestem obiektywny. Nie, nie jestem obiektywny i mówię to całkowicie otwarcie, bo obiektywizm jest czymś, do czego można dążyć. I nie kryję, ja próbuję do tego dążyć, ale wiem, że mi się nie uda, a niektórzy nie próbują w ogóle do tego dążyć. I tu jest problem, że mamy w naszym środowisku wielu ludzi, którzy nie próbują nawet dążyć do obiektywizmu i w tym sensie masz rację, że oni się tak nakręcili z powodów, powiedziałbym, pozazawodowych, że traktują tą swoją pracę historyka jako element krucjaty życiowej, którą oni prowadzą i oni tak naprawdę, moim zdaniem, powinni rzeczywiście odejść od nauki i zająć się polityką. Bo rzeczywiście polityka to jest miejsce dla ludzi o wyrazistych poglądach ideologicznych i niech tam sobie zmieniają rzeczywistość, współczesność podług tych wyobrażeń. Natomiast historyk to jest ktoś, kto powinien badać przeszłość, próbując dążyć do obiektywizmu. I na tym poziomie zgoda, ale tylko próbują. Natomiast nie oczekuję, że on będzie obiektywny, bo to jest niemożliwe.
Ja mam nadzieję, że w tej mojej pierwszej wypowiedzi ja to wyraziłem. Przecież tu, Antoni, to co powiedziałeś, nie ma między mną a tobą żadnej różnicy. To znaczy ja ja bardzo często to powtarzam, że mówienie o takim idealistycznym obiektywizmie robi historykom i pisarstwu historycznemu dużo gorzej niż to, czemu ja sam hołduję, czyli żeby próbować przedstawić swoją perspektywę i żeby o tej perspektywie wiedział czytelnik czy uczestnik dyskusji i wtedy on sobie sam jest w stanie zauważyć, jaka jest relacja między tą moją perspektywą a tym, co ja opisuję. Więc ja zawsze jestem za tym, żeby wiedzieć, jakie kto ma poglądy czy jakie podejście do tematu. Ale tu jest właśnie ta różnica. No może to zabrzmiało zbyt brutalnie, bo ja przyjmuję to, co profesor Dudek przed chwilą powiedział, ale jednak ja widzę różnicę. Jeżeli ktoś jest coś i idzie badać, a jest nastawiony anty, a jest różnica, jeżeli ktoś ma podejście demokratyczne czy otwarte, ale nie jest z góry nastawiony przeciwko przedmiotowi, który ma badać. Bo co to znaczy? Że on jest z góry do tego przedmiotu badania uprzedzony. I dlatego podałem tak populistyczny przykład, że jak rasista będzie badał zjawisko czarnoskórych w Stanach Zjednoczonych, no to prawdopodobnie jego książka będzie bardzo nieobiektywna.
Jedno tylko rzecz, tylko jedną rzecz, bo to jest bardzo ważne, co powiedział Robert Spoek w tej chwili, w tym sensie, że antykomunizm w jakimś sensie stał się trochę doktryną państwową w pewnym momencie III RP. I dla mnie na przykład takim ważnym odkryciem w połowie lat 90. na studiach było sięgnięcie po książki Hannah Arendt. To znaczy przeczytanie tam o tym, że Marx może być dobrym krytykiem kultury zachodniej, współczesnej kultury zachodniej. Potem z dużą przyjemnością sięgnąłem a propos do anty czy pro po książki na przykład Borysa Kagarlickiego, który na przykład krytykuje w książce Imperializm, kapitalizm, posługując się narzędziami marksistowskimi. Podobnie Erik, tak. Podobnie Erik Hobsbawm, którego wydaje Krytyka Polityczna, który jest bardzo ciekawym historykiem, a jednocześnie krytykiem nowoczesności. No właśnie, historia to jeszcze taka jedna rzecz. Chciałbym teraz dopytać panów. Historia,
ale
która jest
dostarczycielką... chciałem odpowiedzieć, bo ja dostarczycielką
tożsamości, dobra.
Dopytasz, bo będę odpowiadał nie na pytanie. Mam trochę wrażenie, że wyważamy otwarte drzwi. Dla historyka czy naukowca w naukach społecznych to stwierdzenie, ja jestem antykomunistą, ja jestem antyfaszystą, ja jestem demokratą, ja jestem antydemokratą, przepraszam, ale nie powinno sprawiać kłopotu. No jednak naukowiec musi umieć dokonywać tego, co ja bym nazwał takiej redukcji, czyli zawieszać na czas badania. Wiem, że to jest idealistyczne, ale każdy z was miał to przecież i każdy z was to robił, że staramy się mimo wszystko nasze przesądy, nasze wartościowania zawieszać w momencie badań tego, jak było w momencie badań faktów. I to, że ktoś jest antykomunistą, to popełnia dopiero wtedy występek, nazwijmy, czy nawet grzech, w momencie wtedy, kiedy ten antykomunizm wpływa na wyniki jego badań, to znaczy, to co jest bardzo częste u historyków, pomijanie, znaczy i niedostrzeganie pewnych faktów. To jest taka, to jest naprawdę bardzo często, że o pewnych rzeczach nie wskazujemy, a na pewne rzeczy wskazujemy i tu już mamy do czynienia manipulację, a to wynika z pewnych przesądów, które mamy, czy przed sądów, które mamy, a których badając nie powinniśmy ujawniać. Ale... Poczekaj. I to jest, no przepraszam, ale to jest oczywista oczywistość. No to o tym nauka mówi od 100 lat, nie? To jest ABC nauki i no powinniśmy się tego trzymać. I jeszcze jedna rzecz, bo dla mnie to jest ważne, bo mnie naprawdę profesor Jadacki wytresował jak małpkę i za to jestem mu wdzięczny, nie tylko profesorowi Jadackiemu. Otóż właśnie to zdanie. X prowadził optymalną politykę. I wskazałeś tutaj na takiego chłodnego historyka, tutaj, który obok mnie siedzi, który zajmuje... Zimnego, tak? Ja też właśnie Antoniego bardzo cenię, że zajmuje się ostatnim 30-leciem i jest zimny i nigdy by nie wpadł na pomysł, żeby o X-ie napisać, że X prowadził optymalną politykę. Cenię też drugą osobę, którą znamy, która zajmuje się historią ostatnich 30 lat, Roberta Krasowskiego, tylko on, to już nie jest historia naukowa.
To jest filozofa do krainy historii.
To jest publicystyka, nazwijmy.
To profesor.
Nazwijmy tak, publicystyka polityczna nawet.
To jest autorskie spojrzenie.
I on takie zdania pisze, na przykład o Wałęsie, potem się z tego wycofuje i on ma do tego prawo, ba, jak ja czytam u niego te ostre sądy, no to właśnie na tym polega ta publicystyka. Czego nie wolno Dudkowi, wolno Krasowskiemu. I to trzeba moim zdaniem ściśle oddzielać. I teraz krótko ci powiem, dlaczego zdanie X prowadził optymalną politykę jest zdaniem bezsensownym i nie powinien tego naukowiec takich zdań używać. Ponieważ co to zakłada, że rzeczywistość może rozwijać się w różnych kierunkach, tak? No, te łańcuchy przyczynowo-skutkowe są różne. No i akurat X poszedł tym łańcuchem przyczynowo-skutkowym. Ale że mówimy, że jego polityka jest optymalna, czyli poszedł optymalną drogą. Ale żeby powiedzieć, że optymalną drogą, to musielibyśmy znać te potencjalne 3, 4, 5, 10. My tego nie wiemy. Czyli w tym sensie jest to zdanie nienaukowe, bo się nie da tego w żaden sposób zweryfikować. Przy założeniu determinizmu to w ogóle jest bezsensowne, bo to też jest problem. My bardzo często uprawiamy, ta historia polityczna jest jednak historią postaci historycznych, bohaterów historycznych. No i wkraczamy tutaj w tę starą dyskusję i to jest dyskusja filozoficzna. Kto jest podmiotem historii? Ale no niestety, ja mam świadomość tego, że pisząc historię dyplomatyczną, ja piszę historię bohaterów, tak? Ale powiem wam szczerze, że jako filozof ja wiem, że to nie jest to jakby historia... No mam co do tego wątpliwość, czy historia jest historią postaci, bohaterów historycznych. Sądzę, że nie.
Ale chcę powiedzieć jedno. Historyk ma prawo do komentarza i komentarz może być gorący, ale to jest związane z tym, co powiedziałeś wcześniej, czyli komentarz musi być jasno oddzielony od faktów, czyli znowuż jesteśmy u podstawy podstaw. Tak?
To ostatnią rzecz, którą chciałbym poruszyć, która była sygnalizowana już przez Roberta Spałka. I ona jest dla mnie ważna i też łączy się z komunizmem i antykomunizmem. To znaczy... Czy w Polsce historyk nie stał się kimś innym niż w krajach Zachodu z tego względu, że chociażby zbrodni komunistycznych w większości nie osądzono. I teraz tego historyka stawia się w sytuacji i w roli, gdzie on właśnie ma być jednocześnie prokuratorem, znaczy dziejopisem w jakimś sensie przede wszystkim oczywiście, ale już w tym dziejopisarstwie on ma być i prokuratorem, i sędzią, i katem bardzo często, i czasami też adwokatem, oczywiście, ale to już ci bardziej obiektywni są adwokatami. Mówimy dużo o komunizmie, mówi się też o antykomunizmie, to co tutaj Robert poruszył. No ale dobra, no ja chcę sobie przeczytać książkę, biografię Jaruzelskiego, nie mam. Chciałbym przeczytać sobie książkę o biografię Gomułki, nie mam. Jest na szczęście, no dobrze, jest już Zambrowski, jest pierwsza część życiorysu Gierka do objęcia władzy, profesor Szymon teraz popełnił. Nie mamy chociażby o tych 7 sekretarzach całościowych, czy prób opisy nawet ich biografii. I czasami mam wrażenie, że właśnie ten antykomunizm polskich historyków, tych, którzy są z tego pokolenia, którzy po 89 roku nieuwikłani wcześniej w przeszłość zaczęli pisać o historii, że piszą właśnie stronniczo, ponieważ odnoszą się do pewnej epoki, która dopiero jest stopniowo opisywana, czy opisywalna w tej chwili.
Znaczy, myślę, że już ustaliliśmy i taka będzie konkluzja z naszego spotkania, że generalnie historycy zawsze piszą stronniczo, natomiast ta stronniczość jest stopniowalna i podlega ocenie ze strony innych. I to jest istotna rzecz. Po drugie, w związku z pana pytaniem, mam wrażenie, że rzeczywiście historia najnowsza ciągle wpływa na naszą rzeczywistość, bo politycy się nią bardzo interesują. W związku z tym interesuje się nim też społeczeństwo, a w konsekwencji tego to, co mówią historycy w Polsce, często wywołuje, nie zawsze, ale często większy rezonans niż w wielu innych krajach. Myślę, że mówienie Zachodu ogólne jest bardzo różne. Tu były te dwa kraje właśnie zachodnie, niewątpliwie Szwajcaria i Niemcy. Moim zdaniem rola historii najnowsza jest tam kompletnie inna. W Niemczech dużo większa, w Szwajcarii dużo mniejsza. No więc u nas też jest duża właśnie z racji naszej burzliwej przeszłości i taka moim zdaniem jeszcze w dającej się przewidzieć przyszłości pozostanie. Natomiast co do tych biografii, no to będą powstawać kolejne. Jeśli ludzie będą chcieli czytać, kupować takie książki, to one będą pisane i mam wrażenie, że akurat tutaj powoli to pole będzie wypełniane. Natomiast wokół tego będą stale wybuchały jakieś mniejsze czy większe emocje, spory. No bo taka już jest natura rzeczy. Ja bym się tego wszystkiego nie obawiał. Bardziej bym się bał, mówiąc szczerze, zdemolowania przez polityków infrastruktury, w której działają historycy, bo trzeba powiedzieć jasno, no w ostatnich 20 latach polscy historycy dziejów najnowszych uzyskali także za pośrednictwem miejsca, w którym się znajdujemy, czyli Instytutu Pamięci Narodowej, niewątpliwie duże, szersze niż dotąd pole do działania. Ja bym się bardzo bał, żeby wskutek zawirowań politycznych no nie zaczęło się znowu demolowanie tej infrastruktury, w której ci historycy działają. I to nie dotyczy tylko IPN-u, ale także wielu innych, powiedziałbym, instytucji, które się zaczęły zajmować historią najnowszą i które uważam, że są potrzebne. Natomiast oczywiście one powinny być pluralistyczne. I tutaj jest pytanie, i to jest moje ostatnie zdanie w tej dyskusji, ale to już nie jest do historyków, tylko do polityków. Czy polscy politycy będą w stanie osiągnąć jakiś konsensus, który sprawi, że te instytucje z IPN-em na czele z zakresu infrastruktury, tworzące infrastrukturę działania dla historyków, czy będą pluralistycznie, będą istnieć, czy też zacznie się ich demolowanie i niszczenie, czego bym nie chciał. No ale obawiam się, że istnieje takie niebezpieczeństwo, ponieważ niestety żyjemy w epoce postępującej polaryzacji, która jest takim potworem, który wymaga ciągle nowych ofiar, którym się pali, a to również takiego polaryzacyjnego pieca, do którego stale coś nowego trzeba wrzucić, żeby tam temperatura była co najmniej równie wysoka, jeszcze lepiej, żeby rosła. I nie chciałbym, żeby środowisko historyków dziejów najnowszych, ta infrastruktura, która powstała, padła tego ofiarą. I to jest moje ostatnie, zdaje mi się, że to jest najważniejsze. A spory co do, mówię, obiektywizmu, braku obiektywizmu w różnych sprawach będą się toczyły, będą kolejne spory o sprawy, które dzisiaj są jeszcze poza zasięgiem większości środowiska historycznego, a którymi ja się na przykład zajmuję, a które za 30 lat będą rozpalały ogromne emocje, jak choćby bilans rządów Platformy i Prawa i Sprawiedliwości. No to jest dopiero początek, to jest dzisiaj bieżąca dyskusja polityczna, ale za 30 lat spadkobiercy tych formacji albo ich kontynuatorzy będą się spierać, no bo oczywiście jedni będą mieli interes, żeby jeden okres oceniać lepiej, inni drugi. I z tym zostaniemy.
Ja troszeczkę może inaczej, bo to, co powiedziałeś, Rafał, to wywołuje mi taką refleksję z zakresu socjologii władzy. Bo rzeczywiście problem pewien u nas jest taki, że mamy w polityce nadreprezentację, na pewno się z tym zgodzicie, historyków. To jest bardzo dziwne. W którymś momencie wszyscy, cztery najważniejsze osoby w państwie miały dyplom magistra historii.
To mówimy o premierze Tusku, prezydencie Komorowskim, marszałku Schetynie i jeszcze chyba ktoś nam uciekł.
Borusewicz, marszałek Senatu, tak, czterech. Skąd moim zdaniem to się wzięło? Że u nas po zakończeniu PRL-u za władzę była odpowiedzialna, nazwijmy to klasa czy warstwa, którą nazywamy inteligencją, tak? No i historycy w tej warstwie no, mieli pewnie wyższą skłonność do bycia politykami niż pewnie literaturoznawcy czy filozofowie, prawda? Ale i to jest moim zdaniem, to będzie pozytywne, że w najbliższym pokoleniu już prawdopodobnie tej nadreprezentacji klasy inteligenckiej czy warstwy inteligenckiej już nie będzie, bo to jest jeszcze taki wytwór, który powstał pod koniec XIX wieku i inteligencja przestanie po prostu, która świetnie znalazła się w PRL-u, bo PRL ją wcale nie osłabił, a wzmocnił, bo prawdopodobnie to było tak, że ruch ze wsi do miast tylko jakby nadał nowych sił żywotnych klasie inteligenckiej, bo przedtem to w wieku XIX inteligentami zostawała zubożała szlachta. I mam taką nadzieję, że chociaż no niestety nadal się dużo tych byle jakich humanistów produkuje, że jednak pójdziemy w tym kierunku, że będziemy mieli, że klasa czy warstwa, którą nazywamy inteligencją, zostanie zastąpiona przez warstwę specjalistów. I to w następnym pokoleniu, mam nadzieję, zmieni politykę. Historia zostanie oddana historykom i tu będzie pewien rozdział, chociaż nigdy ten rozdział nie będzie pewnie taki, jakbyśmy chcieli.
Otóż ja pracując w IPN-ie prawdopodobnie najczęściej mam do czynienia z odbiorcami historii, których w uproszczeniu wielkim można nazwać tą patriotyczną częścią odbiorców. Mam nadzieję, że jestem zrozumiały. I otóż moim zdaniem ta patriotyczna część polskiego społeczeństwa ma takie ponadnormatywne wymagania wobec historyków. Już powiem, z czego to moim zdaniem wynika. Z dwóch rzeczy. Jedna, dwie są bardzo proste. Po prostu, ja nie wiem, czy zbrodnie mogły być osądzone, ale nie zostały, tak? Nie zostało podsumowane to, co wszyscy wiemy. Nie wiem, generał Jaruzelski nie został skazany, generał Kiszczak, a takie jest oczekiwanie, tak? A więc zbrodnie nie zostały osądzone. Druga rzecz, że przez dużą część III Rzeczpospolitej, czyli na pewno przez lata 90. i potem część 2000, środowiska takie jak Gazeta Wyborcza, czy takie środowisko jak Nie, jednak zawładnęły sporą częścią no, tego, co się nazywa dyskursem społecznym. Tak? Czyli najprościej mówiąc, miały wpływ na ocenę, bardzo duży wpływ, na to, jak polska inteligencja oceniała PRL. I to zupełnie nie zgadza się z tym, jak ten PRL ocenia ta część odbiorców, o których ja dzisiaj mówię, z którymi ja mam często kontakt.
Pozwolę tylko sobie to zobrazować dwiema anegdotami, bo one są istotne. Scenki rodzajowe, środowiskowe, dziennikarskie. A propos wpływu Gazety Wyborczej. Pierwsza to była taka scenka, byłem wtedy w Telewizji Polskiej, kiedy prezesem został Piotr Farfał i on cofnął prenumeratę Gazety Wyborczej. No i chciałbym, żeby panowie i państwo zobaczyli miny wtedy wielu redaktorów, wielu kierowników różnych tam sekcji, działów, którzy nie wiedzieli, co mają myśleć tak naprawdę. Nie wiedzieli, jak mają zaopiniować na przykład film dokumentalny, czy temat filmu fabularnego taki albo inny należy realizować, tam dofinansować, czy też nie. Kupowali prywatnie tą gazetę. A druga historia, która była też historią środowiskową, czyli poranne spotkania wtedy dwóch szefów dużych redakcji wiadomości telewizyjnych, czyli Kamila Durczoka, już świętej pamięci, Tomasza Lisa i Moniki Olejnik, którzy po porannym programie Radia Z, no jakby to powiedzieć, ustali kolejkę newsów w telewizjach i też jednym z głównych mediów, które mieli pod ręką, to była ówczesna Gazeta Wyborcza. To był jeszcze świat przed internetem. To jest też bardzo ważne i to warto podkreślić, bo teraz to się wszystko jeszcze bardziej za sprawą Twittera, Telegrama, TikToka jeszcze bardziej tam zawirowało i zmieniło. Ale ja pamiętam doskonale ten czas, bo wtedy po prostu zaczynałem pracę w branży.
Tak, i wracając, już kończę, do tych ponadnormatywnych wymagań wobec historyków, których ja sam trochę doświadczałem i je obserwuję. Otóż tak jak powiedziałem, jakie są moim zdaniem jedne z powodów, które to powodują, jedne z powodów, które są tego przyczyną. I teraz, więc najprościej mówiąc, ofiary PRL, czy ludzie, którzy niosą w sobie jakąś bliznę, jakąś skazę, której to państwo, III Rzeczpospolita nie była w stanie, no nie wiem, ukoić ich emocji, nie była w stanie zaspokoić ich jakichś żądań materialnych i tak dalej, i tak dalej. Ostatnią instancją dla tych ludzi jest historyk. Naprawdę. Jak ja zaczynam niuansować coś o Jaruzelskim, to wiem, że część z tych ludzi miałaby mi ochotę rozstrzelać albo uważa, że ja jestem no po prostu zdrajcą. Jestem
Robert,
obcym zdrajcą.
Ale poproszę. Wystarczy przeczytać komentarze pod filmami, które nagraliśmy w sprawie Bermana czy Cyrankiewicza.
Tak, tak. Przecież ja nie mówię, że ja mówiąc coś o Bermanie czy o Cyrankiewiczu, że ja mam 100% racji. Nie, ale próbuję trochę wyjść poza taki schemat, bo to mnie po prostu interesuje. Dobrze, i kończąc. Więc wydaje mi się, że te ponadnormatywne oczekiwania to są takie, że po prostu historyk ma być takim erzacem sądu, no zastępcą sądu. I to, no to jest dla mnie bardzo trudne do przyjęcia. Tak, ja wiem, że takie podejście, no, że historia jako... Przecież ja też nie mam, ostatnia myśl, ja nie mam takiego naiwnego oczekiwania, że kiedyś historia polityczna najnowsza, tak? Już nie mówię o współczesnej, ale najnowsza, że będzie traktowana jako jakiś neutralny element przeszłości. Ja nie oczekuję neutralności zupełnej ani od wszystkich historyków, ani od odbiorców, ale oczekiwałbym, jedno mnie boli, to, że nie może, tak jak tu, mam nadzieję przynajmniej, dzisiaj rozmawiamy sobie otwarcie, mam nadzieję, że bez żadnych negatywnych konsekwencji i po prostu mamy różne zdania, tak? Możemy się mylić, można nawet powiedzieć jakąś głupotę za przeproszeniem, ale od tego jest właśnie rozmowa, tak? Może to już nas uczyni krok dalej i jakbyśmy się spotkali za rok, dwa, to będziemy może mówić mądrzej. To jest, dla mnie w ogóle na tym polega piękno historii, tak? Że to jest, przychodzi historyk, zawodowiec, pokazuje efekt, urobek swojej pracy, a potem mówi, dobrze, a teraz siadamy tutaj panowie, które pan jest biologiem, pan jest urzędnikiem, pan pracuje w korporacji, ale wieczorami pan czyta moje książki. Teraz usiądziemy i pogadamy, że tak powiem, dla dobra wspólnoty polskiej. Nie żartuję, bo historia to jest kawałek naszej tożsamości, kultury, cywilizacji.
Dziedzictwa.
A nie tylko pałka do naparzania się politycznego. Ja powiem coś, w tej książce profesor Antoni Dudek mówi w pewnym momencie, momencie, że albo historycy zostaną sobą i nie poddadzą się tej presji, albo zostaną zagonieni przez polityków do wzajemnego ujadania się. I jest pytanie, minęły 4 lata, czy wszyscy ludzie, którzy wtedy ze sobą usiedli, usiedliby ze sobą dzisiaj? Nie znam odpowiedzi. Trochę tak
dobrze
zakończyłem właśnie.
Ostatnia rzecz, nie rozstrzygniemy dzisiaj tych sporów. Próbujemy o nich po prostu rozmawiać i dyskutować, tak jak przed chwilką dr Robert Spałek powiedział. Ja odsyłam Państwa do książki. Książka jest do kupienia także za pośrednictwem strony ipn.gov.pl. Ale na koniec chcę Panów zapytać o taki temat, ale dosłownie po jednym, w dwóch zdaniach. Po pierwsze, nad czym pracujecie, a po drugie, jaką książkę, na jaki temat byście najchętniej przeczytali, której nie ma i dlaczego waszym zdaniem na przykład nie ma? Czy temat jest politycznie niepoprawny, czy że nie wolno, czy że za krótka perspektywa czasowa, chociaż pan profesor Dudek nie uznaje żadnych perspektyw czasowych. Bardzo proszę, od pana profesora Dudka zaczynam.
No więc ja już zdradziłem, nad czym pracuję, nad nowym wydaniem mojej historii politycznej Polski po roku 89. Mam nadzieję, że się na gwiazdkę ukaże nowe wydanie, które się będzie kończyło omówieniem wyników wyborów, których jeszcze w tej chwili nie było. Więc nad tym pracuję. A jeśli chodzi o książkę, którą chciał przeczytać, to tutaj siedzi autor książki potencjalny, który chciałbym ją przeczytać. Mówię o doktorze Spałku i biografia Gomułki. Ja liczę, że jednak podejmiesz, Robert, to dzieło i że nie zajmie ci to 20 lat i że to nie będzie 1000 stron, bo naprawdę, czy 1500 co więcej, naprawdę potrzeba nam 300-400 dobrych stron o Gomułce i wystarczy. Później będą pisać kolejne, ale naprawdę no nie ma, mimo że wyszły pewne książki, jak wiemy, pomijmy litościwą milczeniem tą panią, która napisała biografię Gomułki. No, Gomułka naprawdę zasługuje na swojego biografa bardziej niż paru innych, którzy się już tej biografii, mówią o włodarzach PRL-u i różnych pomniejszych tam postaciach, doczekały. Więc myślę, że jesteś najbardziej kompetentną w Polsce osobą, żeby to podjąć, więc stąd mój apel do ciebie. Dziękuję.
Wracam do domu i siadam, kończyć to jeszcze daleko, ale kończyć książkę o stosunkach niemiecko-sowieckich. Razem z profesorem Kucharczykiem piszemy taką popularną książkę o stosunkach niemiecko-rosyjskich od wieku XVI po dzień dzisiejszy. Skończy się to w roku 2023. No i wiadomo, co bym chciał teraz przeczytać. To byłaby cała litania, ale najbardziej chciałbym przeczytać książkę dotyczącą tego, w jaki sposób biuro polityczne kształtowało politykę zagraniczną sowiecką. No, powiedzmy w latach 70. i 80., tylko na podstawie tych źródeł, które jeszcze nie są odkryte i w najbliższym czasie nie będą odkryte. Tak więc to jest takie marzenie, które się, nie wiem, czy za mojego życia spełni.
Ja chciałbym przeczytać 3 książki. Monografię Armii Krajowej, monografię NSZ-u i monografię Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. I mam ogromne pytanie do siebie, do moich kolegów. Jak to jest możliwe, że po 23 latach naszej pracy tu takich książek nie ma? Ja wiem, jakie mogą być, ale jedno tylko powiem. Wiele, wiele lat temu profesor Ryszard Terlecki napisał książkę o bezpiece. I ta książka wtedy spotkała się z różnymi ocenami. Często nawet przyznam, że słyszałem takie oceny nieco, no może nie prześmiewcze, ale lekceważące. I do dziś nie ma innej i z tej książki wszyscy korzystają, tak? A ja pracuję nad fałszywym PPS-em już od jakiegoś czasu, tym PPS-em powojennym, tam lata 43, 48, 49. No i mam nadzieję, że już niedługo skończę tę książkę. Krajowym, tak.
I to, co ciekawe, to co muszę powiedzieć tutaj w obronie historyków, bo tam troszkę tam szpilki były wbijane różnym historykom, to muszę powiedzieć taką rzecz, że na przykład temat Wołyński jest bardzo przyzwoicie opisany i tutaj mamy chyba większy problem z politykami niż z historykami, bo uważam, że wieloletnia praca profesora Grzegorza Motyki i teraz książka, która na dniach się ukaże, doktora Damiana Markowskiego, to są bardzo przyzwoite książki o tym, co działo się Przez cały rok 1943 i tu bardziej inny czynnik jest problematyczny, a akurat nie historycy. I tutaj muszę przyznać, że historycy stanęli na wysokości zadania, a ja bym chciał jeszcze bardzo przeczytać książkę jakiegoś polskiego historyka, dobrą syntezę historii Rosji. Bo w zasadzie poza Ludwikiem Bazylowem to potem już nic się więcej nie ukazało. A to jest duży kłopot, że najlepsze książki o Rosji niestety powstają za granicą, a to Polacy powinni pisać przyzwoite książki o historii Rosji. Nowożytnej, najnowszej. Bardzo serdecznie dziękuję panom za rozmowę. Ja państwu za uwagę.